Dzień dobry Państwu. Z tej strony Gościwit Malinowski, podcast Interpretacje. Na początku nowego roku chciałem Państwu złożyć serdeczne życzenia, szczęścia i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2026 roku oraz podziękować wszystkim, którzy wspierają podcast Interpretacje w serwisach Patronite i Buy Coffee Too, jak również wszystkim, którzy subskrybują, komentują, polubiają i podbijają moje audycje. Wraz z rozpoczęciem nowego 2026 roku wydarzenia międzynarodowe weszły w tak dynamiczną i nieprzewidywalną fazę, że nastąpił istny wysyp wypowiedzi ekspertów, którzy przewidują, co się stanie w kolejnych dniach, tygodniach i miesiącach. Zwykle dzielą się oni na dwie grupy: tych, którzy nie wiedzą, co mówią, i tych, którzy wiedzą, ale nie mówią. Ponieważ do tej drugiej grupy nie należę, a do pierwszej nie chciałbym należeć, postanowiłem w kilku audycjach opowiedzieć o wydarzeniach z przeszłości, które mogą być paralelą historyczną do dzisiejszych wydarzeń. A czy ta paralela jest rzeczywista, czy urojona, to już ocenią sami moi plenotitulo słuchacze, sami w miarę rozwoju sytuacji międzynarodowej na świecie. Ze wszystkich 220 wysp wchodzących w skład archipelagu Cykladów, położonego pośrodku Morza Egejskiego, wyspa Melos jest piąta co do wielkości po Naxos, Andros, Paros i Tenos i liczy sobie 160 km², czyli tyle, co powierzchnia miasta Częstochowa. Melos, znana też jako Milos w wymowie nowogreckiej, słynna jest głównie ze sprawą odnalezionego na niej posągu Afrodyty, znajdującego się dziś w ekspozycji Muzeum Sztuki w Luwrze w Paryżu. Jest to tak zwana Wenus z Milo. Historia wyspy jest jednak niezwykle interesująca sama w sobie, a do najważniejszego wydarzenia doszło tam podczas wojny peloponeskiej, toczonej między Atenami i ich sprzymierzeńcami, a Związkiem Peloponeskim pod hegemonią Sparty i ich sojusznikami w roku 416 przed naszą erą. Znamy przebieg tego wydarzenia dzięki historii Tukidydesa i włączonemu do niej dialogowi melijskiemu. Dialogowi, negocjacjami pomiędzy posłami ateńskimi a Radą Miasta Melos, który to dialog jest klasycznym tekstem, jest zarówno służy do nauki starożytnego języka greckiego, jak również jest podstawowym tekstem źródłowym do poznania zasad realnej polityki, niezależnie od tego, jaką epokę badamy. Wyspa Melos znajduje się na południowo-zachodnim obrzeżu Cykladów. Sam archipelag umożliwia łatwe i bezpieczne podróżowanie od wyspy do wyspy pomiędzy Attyką, czyli Europą, a Jonią, czyli wybrzeżem azjatyckim. Melos zorientowana jest jednak na bardziej otwarte morze, którego przekroczenie umożliwia dotarcie do Krety i Peloponezu. Podobnie jak inna cykladzka wyspa, Tera, czyli Santorini, Melos jest wulkanem, tyle że wygasłym, czy też może śpiącym. Ostatnia erupcja miała tam miejsce 90 tysięcy lat temu. Za sprawą aktywności wulkanicznej Melos obfituje w złoża obsydianu, szkliwa wulkanicznego, naturalnego szkła, którego odłupki miały bardzo ostre i twarde krawędzie. Eksploatację złóż obsydianu na Melos rozpoczęto już 15 tysięcy lat temu, jednak ówcześni ludzie nie osiedlali się na stałe na wyspie. Większość wysp cykladzkich jest do dziś niezamieszkała, jednak Melos posiadała odpowiednią wielkość, by zapewnić zamieszkującej jej społeczności pewien potencjał ekonomiczny, a przez to i demograficzny. Ograniczony, ale jednak stabilny. Dopiero jednak w epoce brązu, gdy obsydian wyszedł już właściwie z codziennego użytku, pojawiły się na Melos pierwsze stałe osady, zakładane przez rybaków łowiących tuńczyki. Główna osada wyspy znajdowała się w Fylakopi. Założona około 2500 roku przed naszą erą, dostarczyła zabytków kultury materialnej wskazującej na bliskie związki z sąsiednimi wyspami cykladzkimi oraz z nieco dalej położoną minojską Kretą, a nawet z kontynentem azjatyckim. Fylakopi jest w epoce minojskiej drugim po Akrotiri na wyspie Santorini co do znaczenia stanowiskiem archeologicznym, między innymi słynnym za sprawą fresku przedstawiającego niebieskie ryby latające. Wybuch wulkanu na wyspie Tera spowodował upadek minojskich wpływów Fylakopi, zastąpionych później przez mykeńskie wpływy z kontynentu. Z końca epoki brązu, po 1200 roku przed naszą erą, osada Phylacopi została porzucona, a w jakiś czas później pojawiło się na wyspie nowe osadnictwo ludności doryckiej, przybyłej z Peloponezu. W kontynentalnej Grecji ekspansja Dorów, zwana powrotem Heraklidów, doprowadziła m.in. do migracji wcześniejszej ludności dominującej tam w mykeńskiej epoce brązu w czasach pałaców, migracji tej ludności na wschód, na wyspy Morza Egejskiego i na wybrzeże azjatyckie. W wyniku tych ruchów niemal wszystkie wyspy cyklackie zamieszkały wcześniej przez anatolijskich Karyjczyków, tak przynajmniej uważała grecka tradycja mityczna, że byli to pierwotni mieszkańcy tych wysp, niemal wszystkie wyspy cyklackie zostały skolonizowane przez Ionów, którzy swą bazę migracyjną mieli w Attyce. Wszystkie z wyjątkiem właśnie Melos oraz wyspy Tery, które zajęli Dorowie. W związku z tym wyspa Melos rozwijała się w pewnej izolacji od sąsiednich wysp cyklackich, pielęgnując kontakty z innymi częściami Grecji zamieszkałymi przez pobratymczych Dorów, z Terą, Kretą, a przede wszystkim Spartą, za której pobratymców mieszkańcy Melos się uważali, choć nie istniała między tymi miastami żadna relacja zależności w owej epoce. Z początkiem VI wieku rozpoczął się dla wyspy Melos okres prosperity. Bito własną monetę według standardu wagowego miasta Milet w azjatyckiej Ionii, co było wyborem i ekonomicznym, i politycznym, ponieważ w VI wieku Milet był najbardziej rozwiniętym miastem w całym świecie greckim. Ale też żadne inne miasto-państwo położone na Cykladach nie stosowało milezyjskiego systemu monetarnego. Przez dołączenie do sieci gospodarczej Miletu mieszkańcy Melos chcieli podkreślić światowość swojej polis, a zarazem swój dystans wobec innych jońskich wysp cyklackich, w tym i najbliżej położonej wyspy Kimolos. Monety wyspy Melos zdobił znak jabłka, czy może pigwy, ponieważ nazwa wyspy podobna jest w języku greckim do wyrazu melon, czyli właśnie jabłko, ewentualnie owoc podobny do jabłka. Melos to jońsko-attycka nazwa wyspy. W lokalnym, doryckim dialekcie zwała się ona Malos i na monetach pojawiają się także literki mal, czy też cały napis malion, czyli monety należące do Melijczyków, zapisane w wersji alfabetu greckiego, używanej na wyspach Tera i Kreta. Używanie tego alfabetu również podkreślało bliskość do świata doryckiego i dystans wobec reszty jońskich cykladów, z wyłączeniem oczywiście równie doryckiej jak Melos Tery. O prosperity wyspy na przełomie VI i V wieku świadczy fakt, że pewien specyficzny typ artefaktów z tej epoki, tzw. reliefy Jakobstala, nazywane są także reliefami melijskimi lub też melijskimi terakotami. Chodzi o grupy cienkich płytek glinianych o wymiarach mniej więcej 10 na 15 cm, z których przednia strona zdobiona jest reliefem formowanym w matrycy. Zostały one po raz pierwszy kompleksowo opracowane przez Paula Jakobstala, stąd ich nazwa, który zakładał, że wszystkie tego typu terakoty zostały wytworzone właśnie na wyspie Melos i wprowadził nazwę reliefy melijskie. Późniejsze badania wykazały jednak, że jedynie niewielka część reliefów pochodzi z samej wyspy Melos. Dlatego też termin reliefy melijskie dziś uznaje się za przestarzały, niemniej funkcjonują w literaturze przedmiotu. Do dziś znanych jest około 110 egzemplarzy, których miejsca pochodzenia obejmują niemal cały świat grecki. Znaczna część ich pochodzi właśnie z wyspy Melos. Jednak głównymi ośrodkami, wydaje się, ich produkcji były wyspa Egina, Ateny czy też Attyka, a znaleziska rozciągają się od Sycylii aż po Anatolię. Reliefy te były pierwotnie polichromowane, a ich pierwotna funkcja nie jest jasna. Zazwyczaj posiadają otwory, co wskazuje, że były przybijane do innych obiektów. Być może zdobiły meble starożytnych Greków. Ich szerokie rozpowszechnienie dowodzi, że chętnie eksportowano. Według aktualnego stanu badań okres produkcji reliefów datuje się na lata 500-440 przed naszą erą, czy 420 przed naszą erą, a więc zbliżony jest do okresu zdobycia i zniszczenia wyspy Melos przez Ateny w czasie wojny peloponeskiej. Reliefy przedstawiają bardzo szeroki wachlarz motywów mitycznych, choć spotykane są też sceny z życia codziennego. Przy czym w motywach mitycznych bogowie olimpijscy niekoniecznie odgrywają większą rolę. Dobrze znane są natomiast wątki z udziałem Herosów, Bellerofonta, Perseusza i Meduzy, czy też sceny inspirowane Iliadą i Odyseją. Reliefy te wykazują wielkie zróżnicowanie stylistyczne oraz niezwykłą plastyczność formy. Izolacji mieszkańców wyspy Melos w owej epoce nie zmieniły nawet wojny perskie. Melijczycy poszli co prawda w ślady Sparty i Aten i odmówili poddania swego państwa królowi Xerxesowi, co było wielce ryzykowne w przypadku miast państw wyspiarskich, jak o tym świadczy przykład wyspy Naxos, całkowicie spustoszonej przez Persów w przededniu ich pierwszej wyprawy na Ateny w roku 492. Wyspa Melos wysłała także pomoc Ateńczykom i Spartanom w postaci dwóch trier, które wzięły udział w bitwie pod Salaminą podczas drugiej perskiej wyprawy roku 480. W bitwie tej w sumie wzięła udział grecka flota licząca sobie między 370 a 380 okrętów. Stąd też udział dwóch trier z wyspy Melos był symboliczny, niemniej dla samej wyspy był to duży wysiłek zbrojny, na jaki zdobyli się, żeby okazać solidarność ze światem greckim. Jednak po zakończeniu działań wojennych Melijczycy wrócili do swojej Splendid Isolation, gdy tymczasem ich jońscy sąsiedzi z dużo mniejszej wyspy Kimolos nie tylko przystąpili do Ateńskiego Związku Morskiego, ale i zaprowadzili u siebie ustrój demokratyczny, ściśle naśladujący ateński, aby przypodobać się politycznemu hegemonowi. Kiedy jednak w roku 431 wybuchła wojna peloponeska, na neutralność mogły pozwolić sobie co najwyżej najpotężniejsze greckie państwa, takie jak Argos, lub też takie, które były rezerwuarem najemników dla obu stron konfliktu, jak na przykład miasta państwa Achai czy Krety. Tymczasem dorycka Melos, sentymentalnie związana ze Spartą, znajdowała się jednak pośrodku Morza Egejskiego, wśród wysp dobrowolnie lub pod przymusem wspierających sprawę Aten. Melijczycy starali się ze wszech sił przestrzegać całkowitej neutralności i równego dystansu do Związku Peloponeskiego, jak i do sojuszu Ateńczyków i ich sprzymierzeńców. Jednak inskrypcja znaleziona w pobliżu Sparty odnotowuje, że złożyli oni dwa oddzielne dary pieniężne do spartańskiego funduszu wojennego, z którego jeden wynosił 20 min wedle systemu egineckiego, czyli innego niż milezyjski, już w owej epoce niestosowanego. Druga kwota tego składki, którą wnieśli mieszkańcy Melos, nie zachowała się. Ofiarodawcy zostali określeni w tej inskrypcji spartańskiej jako toi malioi, czyli Melijczycy. Świadczy to o tym, że ten wkład pieniężny miał charakter oficjalny. Istnieją zatem poważne podstawy, żeby sądzić, że Melijczycy przystąpili do wojny, przynajmniej finansowo, po stronie Sparty i że ten dar został przekazany Sparcie wiosną roku 427 przed naszą erą. 20 min to mniej więcej 1/3 talentu, czyli 2000 drachm. I była to kwota porównywalna do rocznej składki, jaką inne cyklackie wyspy Paros, Andros, Tenos czy Keos wnosiły, ale na rzecz Związku Ateńskiego. Nic więc dziwnego, że Ateńczycy uznali tę wpłatę na rzecz Sparty za casus belli ze strony Melos i ogłosili oficjalne przystąpienie tej małej wyspy do wojny po stronie Sparty. Jak pisze Tukidydes w przekładzie Kazimierza Kumanieckiego. Tego samego lata, czyli w roku 426, wysłali Ateńczycy 30 okrętów pod wodzą Demostenesa, syna Alkistenesa i Proklesa, syna Teodorosa, na wyprawę wokół Peloponezu, a 60 okrętów i 2000 hoplitów pod wodzą Nikiasa, syna Nikeratosa na Melos. Pragnęli zmusić do posłuszeństwa mieszkańców tej wyspy, którzy nie chcieli się ugiąć i nie chcieli przystąpić do Związku Ateńskiego. Nie mogąc ich jednak mimo spustoszenia kraju zmusić do uległości, opuścili Melos i popłynęli do Oropos, leżącego naprzeciw na lądzie stałym. No, Oropos leży mniej więcej pomiędzy Attyką a Beocją w pobliżu wyspy Eubei, czyli na pewnym oddaleniu już od wyspy Melos. Jak widać, na ukaranie Melos za dołączenie do Sparty przeznaczyli Ateńczycy dwa razy więcej sił niż na dywersję na spartańskim zapleczu na samym Peloponezie. Zabrakło Ateńczykom na cierpliwości i poprzestali na spustoszeniu wyspy, gdy jej mieszkańcy schronili się za murami miasta. W tej pierwszej fazie wojny, trwającej 10 lat, do roku 421, nie słyszymy więcej o jakiejkolwiek aktywności militarnej wyspy Melos, czy też Ateńczyków skierowanej przeciw wyspie Melos. Po pokoju Nikiasza Meliczycy zapewne próbowali wrócić do swojej Splendid Isolation, jednak w rzeczywistości ten formalny układ pokojowy, planowany na 50 lat, okazał się tylko kruchym rozejmem, nieratyfikowanym przez wszystkie państwa obu sojuszów wojskowych, i spartańskiego, i ateńskiego, i złamanym już po kilku latach, w 418 roku, ingerencją Aten w sprawy państw peloponeskich, ingerencją zakończoną klęską pod Mantineą. Wobec ateńskich planów wyprawy na Sycylię i nieuchronnej groźby wznowienia działań wojennych, Ateńczycy postanowili wyczyścić sobie sytuację na własnym zapleczu i zabezpieczyć się od ponownych objawów doryckiej solidarności wobec Sparty ze strony wyspy Melos. Dar czy też trybut w wysokości 20 min nie miał wielkiego wpływu na ostateczny wynik wojny. Zupełnie czym innym mogło być natomiast udostępnienie wyspy jako bazy wypadowej dla floty spartańskiej do działań w samym sercu Morza Egejskiego. Dlatego też w 416 roku Ateńczycy wysłali na Melos znacznie lepiej niż 10 lat wcześniej przygotowaną ekspedycję wojskową. Przede wszystkim zaś postawili przed nią bardzo konkretne zadanie realnej neutralizacji państwa miasta Melos, choćby i poprzez jego całkowite zniszczenie. Tak pisze o tym Tukidydes. Następnego lata Alkibiades, popłynąwszy z 20 okrętami do Argos, zebrał 300 Argiwczyków, których podejrzewano o sprzyjanie Lasedemończyków i umieścił ich na pobliskich wyspach, będących pod panowaniem ateńskim. Również przeciw Melos wyprawili się Ateńczycy w sile 30 własnych, 6 chijockich i 2 lesbijskich okrętów. Tu oczywiście chodzi o to, że okręty były z wyspy Lesbos, a nie o charakter ich załogi. Mając 1200 własnych hoplitów, 300 łuczników i 20 konnych łuczników. A nadto mniej więcej 500 hoplitów dostarczonych przez przymierzeńców i wyspiarzy. Mieszkańcy Melos są kolonistami lacedemońskimi i nie chcieli, jak inni wyspiarze, podporządkować się Ateńczykom, lecz starali się zachować neutralność. Później, zmuszeni do tego przez Ateńczyków, plądrujących terytorium, weszli w stan jawnej z nimi wojny. Strategowie ateńscy Kleomedes, syn Nikomedesa, i Teisias, syn Teizymacha, z wyżej podanymi siłami, stanęli w ich kraju obozem. Zanim jednak zaczęli niepokoić kraj, wysłali posłów, którzy mieli porozumieć się z przeciwnikiem. Posłów tych nie dopuścili Meliczycy przed lud, lecz wezwali ich do wypowiedzenia się w obecności władz i kilku wybitniejszych obywateli. A zatem Ateńczycy chcą przemawiać przed zgromadzeniem ludowym. Jednak Melos jest państwem o charakterze oligarchicznym. Decyzje państwowe podejmuje tam rada, bóle, a nie lud, demos. W tym wypadku radę uzupełnia tylko kilku wybitnych, to znaczy zamożnych i wpływowych obywateli, czyli oligarchów. Wojna peloponeska była wojną toczoną przez dwa zachłanne, agresywne imperializmy. Spartański i ateński. Oba jednak uzasadniały swoje czyny zbrojne ideologicznie. Sparta niesieniem wolności i wyzwalaniem miast greckich spod ateńskiej hegemonii, spod ateńskiej przemocy, wyzysku oraz ateńskiej ingerencji w tradycyjne ustroje polityczne. Ateny natomiast zasłaniały się szerzeniem demokracji i pozbawianiem władzy oligarchów na rzecz ludu, demosu, który jest jedynym suwerenem we własnej polis i którego najbardziej suwerenną decyzją jest oczywiście wspieranie Aten w dalszym szerzeniu demokracji. W tej sytuacji rozpoczynają się rozmowy poufne między posłami ateńskimi a radą miasta Melos. Tukidydes w oczywisty sposób nie bierze w nich udziału, znajduje się w owym czasie w ogóle poza Atenami, na wygnaniu, z którego powróci dopiero po zakończeniu wojny. Wtedy to kontynuować będzie spisywanie swojej historii, historii tej największej wojny w dziejach Hellady, jak sam uważał. Pisze o wydarzeniach nie tyle niedawnych, na tyle niedawnych, że rozgrywały się one za jego życia, że był ich uczestnikiem, a później starannym obserwatorem. Ale zarazem pisze już z pewnego dystansu czasowego, znając ostateczny wynik działań wojennych, zdecydowanie niekorzystne dla Aten, które poniosły w tej wojnie całkowitą klęskę. Dlatego Tukidydes, pisząc swoje dzieje wojny peloponeskiej, nie służy już żadnej sprawie politycznej. Nie traktuje też tego dzieła jako apologii własnych dokonań, gdyż w krótkich słowach rozliczył się z własną porażką pod Amfipolis, a o szczerości jego postawy zaświadczało owo dobrowolne wygnanie i brak udziału w jakichkolwiek przewrotach i zamachach stanu, do jakich kilkukrotnie dochodziło wówczas w Atenach w ostatniej fazie wojny i w okresie powojennym. Dlatego przedstawione u Tukidydesa negocjacje Ateńczyków z Melijczykami są oczywiście jako tekst fikcją literacką. Ale zarazem jednak ta fikcja jest oparta na faktach, na konsekwencjach tych faktów oraz na głębokiej woli przekazania czytelnikom prawdziwych mechanizmów wydarzeń i prawdziwych, a nie pozornych przyczyn tych wydarzeń. Z takiego nastawienia samego Tukidydesa do celu pisania dziejów wojny peloponeskiej wypływa też kształt owego dialogu melijskiego, pasusu nieposiadającego paraleli w innych partiach jego dzieła, gdzie zamiast komponować całe retoryczne mowy, które pasowałyby do wydarzeń dyplomatycznych i militarnych, które akurat w tym momencie opisuje, Tukidydes decyduje się na przedstawienie sporu między obu stronami na argumenty, wyrażane w sposób krótki, zwięzły i dobitny, pozostawiający co prawda nieco miejsca na kontrargumenty. Jednak te negocjacje są całkowicie pozbawione owego teatrzyku pozorów, owego wysuwania na pierwszy plan wzniosłych, a naprawdę zupełnie nieistotnych haseł jak wolność ze strony Sparty, czy demokracja ze strony Aten. Te negocjacje wydobywają prawdziwą, według Tukidydesa, istotę relacji międzypaństwowych, dominację nad innym i płynące stąd korzyści i bezpieczeństwo dla siebie samych. Pisze więc Tukidydes, co następuje. Posłowie ateńscy przemówili w ten sposób. Skoro nie dopuszczono nas przed lud, zapewne z obawy, żeby wysłuchawszy naszego przekonywającego i jednym ciągiem wygłoszonego przemówienia zwieść się nie dał, bo chyba to mieliście na celu, każąc nam mówić wobec paru osób, wzywamy was, zebranych tutaj, żebyście się jeszcze lepiej zabezpieczyli. Po każdym punkcie naszej mowy, który nie będzie się wam podobał, od razu zabierzcie głos i wypowiedzcie się, nie wykłażając ciągłego przemówienia. Przede wszystkim zaś powiedzcie, czy się wam podoba nasz projekt. A zatem to Ateńczycy proponują ów dialogowy charakter negocjacji, żeby nie marnować czasu na długie przemówienia, zwłaszcza, że odbiorcą jest kilka osób, a nie całe poddające się zmiennym emocjom zgromadzenie ludowe. Na to odpowiedzieli radni melijscy. Nie mamy nic do zarzucenia projektowi spokojnej i swobodnej wymiany zdań. Pozostaje on jednak w sprzeczności z wojną grożącą nam już obecnie, a nie dopiero w przyszłości. Widzimy bowiem, że przychodzicie do nas z zamiarem osądzenia tego, co tu zostanie powiedziane. Jeśli opierając się na zasadzie sprawiedliwości nie ustąpimy przed wami, to przypuszczalnym wynikiem tej dyskusji będzie dla nas wojna, jeśli zaś ustąpimy, niewola. Melijczycy czują się więc zmuszeni przystać na tę formę negocjacji, zwracają jednak Ateńczykom uwagę, że zostało to na nich wymuszone i że to działanie nie jest zgodne z zasadą sprawiedliwości. Sprawiedliwość, czyli dike, była bardzo ważną kategorią ideową greckiego myślenia etycznego, opartego na religii, także funkcjonującego pomiędzy państwami. Dike była personifikowana jako bogini, córka Zeusa i Temidy. Na to Ateńczycy odpowiadają. Jeśli zeszliście się tutaj, aby snuć podejrzliwe domysły na temat przyszłości, a nie po to, aby w obliczu sytuacji takiej, jak ją widzicie, zastanowić się nad ratunkiem waszego państwa, to lepiej może zaniechajmy rozmowy. Jeśli zaś jest przeciwnie, to możemy rozmawiać. Ateńczycy sprowadzają jednak Melijczyków na ziemię, oczekując zwrócenia całej uwagi na realną sytuację polityczno-militarną, w jakiej się znajdują w obliczu już dziejącej się ateńskiej interwencji na ich wyspie. Melijczycy na to: jest rzeczą naturalną i wybaczalną, że w takiej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, w słowach naszych i myślach, oddalamy się niekiedy od tematu. Jednak celem tego spotkania jest ratunek naszego państwa. Jeśli więc chcecie, niechaj rozmowa toczy się dalej w sposób przez was proponowany. Melijczycy usprawiedliwiają się i ponawiają swoją zgodę na formę negocjacji zaproponowaną przez Ateńczyków. A na to Ateńczycy: nie będziemy tutaj wygłaszać długich i niewzbudzających wiary przemówień, ani opowiadać pięknie o tym, że panowanie słusznie nam się należy, gdyż pokonaliśmy Persów, albo o tym, że zaatakowaliśmy was, ponieważ nas skrzywdziliście. Lecz i was ze swej strony prosimy: nie myślcie, że przekonacie nas, twierdząc, że jako lacedemońscy koloniści nie mogliście się przyłączyć do naszej wyprawy, albo że nie wyrządziliście nam żadnej krzywdy, lecz starajcie się osiągnąć to, co według naszego obopólnego przekonania istotnie leży w granicach możliwości. Przecież jak wy, tak i my wiemy doskonale, że sprawiedliwość w ludzkich stosunkach jest tylko wtedy momentem rozstrzygającym, jeśli po obu stronach równe siły mogą sprawiedliwość zabezpieczyć. Jeśli zaś idzie o zakres możliwości, to silniejsi osiągają swoje cele, a słabsi ustępują. Ateńczycy zapowiadają zatem, że negocjacje mają dotyczyć tylko i wyłącznie obecnej, realnej sytuacji. Że sami nie będą odwoływać się do żadnych pretekstów, nawet i prawdziwych. Rzeczywiście, Ateńczycy pokonali Persów, czym oddali ogromną zasługę światu greckiego. I rzeczywiście, Ateńczykom zaszkodzili Melijczycy, dokładając się 10 lat wcześniej do spartańskiego funduszu wojennego. Ale w tym momencie Ateńczycy mówią, że to nie ma znaczenia. Mają być tylko realne rzeczy, które się dzieją tu i teraz. I oczekują tego samego od Melijczyków, nie zasłaniania się tym, że przecież są spartańskimi pobratymcami, że przecież nie wywołali żadnej wielkiej krzywdy Ateńczykom, a te 20 min, które przekazali wcześniej, to właściwie nie ma już większego znaczenia, bo tamta wojna już się skończyła dawno temu. Tu ma nie być mowy o sprawiedliwości, o zobowiązaniach, o krzywdach, ani o zasługach z przeszłości, a tylko to, jak mają ułożyć swoje sprawy silny i słaby. Melijczycy na to: jeśli idzie o nas, uważamy, że jest rzeczą korzystną. O korzyści mówimy dlatego, że i wy przełożyliście korzyść na sprawiedliwość. Otóż uważamy za rzecz korzystną, żebyście nie obalali zasady wspólnego dobra, lecz żeby każdy, jeśli znajdzie się w niebezpieczeństwie, mógł zawsze korzystać z pełni naturalnych praw słuszności i żeby nawet w granicach surowej sprawiedliwości mógł jeszcze przez przekonanie strony przeciwnej odnieść jakąś korzyść. W nie mniejszej mierze dotyczy to także was, gdyż w ten sposób możecie się narazić na to, że w przyszłości, w razie jakiegoś niepowodzenia, wam również wymierzona zostanie najwyższa kara. Melijczycy próbują więc odnaleźć się w tej konwencji i dowieść Ateńczykom, że przestrzeganie zasad jakiejś fundamentalnej sprawiedliwości między państwami może być korzystne także dla strony dziś silnej. Ale Ateńczycy na to: my nie martwimy się o nasze panowanie, nawet gdyby miało się ono skończyć. Nie ci bowiem, którzy jak Lacedemończycy panują nad innymi, straszni są dla pokonanych. Walczyły przecież z Lacedemończykami, lecz właśnie państwa podległe, kiedy podniósłszy bunt, odniosą zwycięstwo nad swoimi panami. Lecz to ryzyko bierzemy na siebie. Wam zaś wyjaśnimy, że występujemy tu w interesie naszego panowania i że to, co teraz powiemy, zmierza również do ocalenia waszego państwa. Pragniemy bowiem bez wysiłku objąć nad wami panowanie, a równocześnie życzymy sobie waszego ocalenia, które będzie korzystne dla obu stron. Ateńczycy odrzucają zatem te długofalowe, potencjalne korzyści ze stosowania zasad sprawiedliwości i mówią, że interesuje ich tylko tu i teraz, to co jest tu, w tym momencie, oraz korzyści uzyskane w bardzo krótkim terminie, wręcz natychmiastowo. Jedyne, co Melijczycy mogą zrobić, którzy są słabi, to nie stwarzać problemów, a silny Ateńczycy doceni szybkość i łatwość osiągniętego w ten sposób sukcesu i nie doprowadzi do zagłady słabego, bo właściwie niby po co. Melijczycy, lecz jakże może być równocześnie dla nas korzystna niewola, a dla was panowanie? Zwracają zatem uwagę na sprzeczność interesów, że poddanie własnego państwa nie może być korzystne dla jego obywateli. Na to Ateńczycy. Owszem, gdyż poddając się możecie uniknąć ostatecznego nieszczęścia, a my, oszczędzając was, możemy też przez to zyskać. Tu po raz pierwszy pojawia się wyartykułowana groza zagłady słabego. A więc negocjacje nie dotyczą układania relacji między państwami, ale formy kapitulacji słabego, żeby ratować własną substancję biologiczną narodu, jakby to powiedziano w wieku XX, po doświadczeniach jego wojen, okupacji i ludobójstw. Na to Melijczycy. A czy nie moglibyście się na to zgodzić, żebyśmy zamiast być waszymi wrogami, zostali waszymi przyjaciółmi i nie mieszając się do niczego, zachowali neutralność? Melijczycy zaczynają typowo w negocjacjach licytację od najwyższej możliwej stawki, czyli od zachowania własnej niepodległości za cele przestrzegania neutralności oraz deklarowania przyjaźni wobec Aten, które by się na to zgodziły. Ale Ateńczycy mówią nie, gdyż nienawiść wasza nie przynosi nam takiej szkody jak przyjaźń. Wasza przyjaźń w naszych oczach jest w oczach naszych poddanych znamieniem naszej słabości, podczas gdy nieprzyjaźń oznaką naszej potęgi. Ateńska delegacja określa tu własnych sprzymierzeńców mianem poddanych, co jest oznaką całkowitej szczerości w formułowaniu argumentów. Ta wypowiedź ma niweczyć nadzieję Melijczyków, że ich słaba polis może mieć dla Aten jakąkolwiek wartość, jako nawet ewentualny sojusznik. Melos wybrano z premedytacją, bowiem jako przykład bezwzględności Aten. I tylko w zakreślonych ramach tej bezwzględności może się już decydować o przyszłości. Niewola albo śmierć, jedyna alternatywa. Melijczycy na to. Czyż poddani wasi do tego stopnia się nie orientują, że nie widzą żadnej różnicy między takimi, którzy nie mają z wami nic wspólnego, a takimi, którzy będąc w większości waszymi kolonistami, zbuntowali się i zostali przez was ujarzmieni? Melijczycy próbują zatem wykazać, że plan Ateńczyków nie zadziała. Zniszczenie ich państwa nie stanie się nauczką dla ateńskich przymierzeńców, bo ich sytuacja jest inna. Ateńscy sprzymierzeńcy są najczęściej jonami, podczas kiedy Melijczycy są dorami i nie mają nic wspólnego z Atenami. Ale Ateńczycy mówią na to tak. Poddani nasi uważają, że rzeczowych argumentów nie zabraknie ani jednym, ani drugim. Sądzą jednak, że niektóre państwa zachowują niepodległość dzięki swej sile, a my tylko z obawy ich nie zaczepiamy. W rezultacie, jeśli was pobijemy, nie tylko zwiększymy zasięg naszego panowania, lecz także zabezpieczymy, zwłaszcza, że jako wyspiarze i słabsi od innych nie zdołacie się utrzymać przeciwko nam, władcom morza. Pojawia się zatem drugi argument. Ateńczycy potrzebują zabezpieczenia swego panowania. A bezpieczeństwo będzie zdecydowanie większe, jeśli Melos zostanie zniewolona i przestanie mieć jakąkolwiek możliwość zaszkodzenia Atenom, nawet teoretyczną. Na to Melijczycy. A czyż w neutralności pewnych państw nie widzicie gwarancji bezpieczeństwa? Podobnie jak wy, odstąpiwszy od zasady sprawiedliwości, staracie się nakłonić nas do pójścia za tym, co jest dla was korzystne, tak i my również musimy spróbować was przekonać, wykazując, co dla nas jest korzystne. Może się okazać bowiem, że korzyść nasza pokrywa się z waszą. Czyż bowiem nie zrobicie sobie wrogów z państw neutralnych, skoro zobaczą, jak z nami postępujecie i dojdą do przekonania, że kiedyś także i ich zaatakujecie? Czyż takim postępowaniem nie powiększycie tylko liczby waszych nieprzyjaciół i nie zrobicie sobie wrogów nawet z tych, którzy o tym obecnie nie myślą i to wbrew ich woli? Melijczycy wracają znów do koncepcji długofalowych korzyści, jakie płyną z istnienia państw neutralnych. Że takie pogwałcenie wolności jednego z nich, choćby słabego jak Melos, skłoni inne, już silniejsze, do okazania wrogości wobec Aten. Na to Ateńczycy, bynajmniej, nie uważamy bowiem za groźne dla nas kilku wolnych państw na lądzie stałym, które długo się będą zastanawiać, jak się przed nami bronić. Za groźniejszych uważamy takich jak wy, niezawisłych wyspiarzy i wszystkich, którzy niechętnie znoszą przymus naszego panowania. Ci bowiem, idąc za nieprzemyślanym popędem, najłatwiej mogą wtrącić zarówno siebie samych, jak i nas w oczywiste niebezpieczeństwo. Ateńczycy zatem i tę kwestię rozważyli i korzyść z fizycznej neutralizacji Melos przeważa nad potencjalnym wzrostem nastrojów antyateńskich w innych, dotychczas neutralnych państwach. Na to Melijczycy. Zaiste, jeśli wy jesteście gotowi tak wiele ryzykować, żeby nie utracić waszego panowania, a wasi poddani, aby się od tego panowania uwolnić, to i dla nas byłoby wielką hańbą i tchórzostwem nie walczyć za wszelką cenę w obronie naszej wolności. Ta determinacja Ateńczyków do zniszczenia wolności Melos skłania zatem Melijczyków do podjęcia walki zbrojnej, by tę wolność utrzymać. Na co Ateńczycy? Wcale nie, jeżeli tylko będziecie się kierowali rozsądkiem. Nie jest to bowiem współzawodnictwo w męstwie między dwiema równymi sobie pod względem sił stronami. Nie idzie tu o hańbę, lecz raczej o to, by zastanowić się nad ocaleniem i nie stawiać oporu o wiele silniejszemu przeciwnikowi. Ateńczycy wskazują zatem na całkowitą bezużyteczność obaw o posądzenie o tchórzostwo i lęk przed byciem zhańbionym wobec perspektywy anihilacji ze strony silniejszego. Tu nie ma mowy o rywalizacji politycznej, o jakimś współzawodnictwie. Jest bowiem całkowita dysproporcja sił między stronami. Melijczycy na to. Lecz wiemy przecież, że wypadki wojenne przybierają niekiedy inny obrót, niż by to wynikało ze wzajemnego stosunku sił. Dla nas natychmiastowe ustąpienie oznacza utratę wszelkich szans. Z czystym zanim wstąpieniem związana jest jeszcze pewna nadzieja ocalenia. Słaby może jednak pokonać silnego. Wiele wojen tego dowiodło, choćby wojny perskie, gdy Ateńczycy, a potem już zjednoczeni Grecy, pokonali przeważające siły wroga. Słaby może mieć chęć spróbować, by zmierzyć się z silnym w walce. Ateńczycy. Oczywiście, nadzieja jest dla ludzi pociechą w niebezpieczeństwie. Tych, którzy mają dostateczne zasoby, nie przywodzi do zguby, choćby im nawet wyrządziła szkodę. Jednakże tym, którzy cały swój byt rzucają na szalę, nadzieja, bowiem z natury swej jest rozrzutna, odsłania swą nicość dopiero wtedy, gdy upadną i jedy spostrzegą, że nie ma już dla nich ratunku. Wy, którzy jesteście słabi i których los się waży, starajcie się więc tego uniknąć. Nie upodobniajcie się do ludzi, którzy mimo, że mogą się jeszcze uratować w sposób dla nich dostępny, to jednak znajdując się w ciężkim położeniu i nie mając już żadnej uzasadnionej nadziei, odwołują się wciąż do mętnych przeczuć, proroctw, wróżbiarstwa i do innych tego rodzaju zgubnych mamideł. Ateńczycy przyznają, że zdarza się, że słabszy wygrywa, ale słabszy musi mieć jakieś zasoby, żeby mieć nadzieję. W tym przypadku Melos nie ma żadnej siły, nie ma więc nadziei, a tylko urojenia. Melijczycy, i my również, wiecie o tym dobrze sami, uważamy za rzecz ciężką podejmować walkę z tak nierównymi siłami przeciwko waszej potędze i waszemu szczęściu. Wierzymy jednak, że jeśli idzie o szczęście, to Bóg użyczy nam go w nie mniejszej mierze, ponieważ w słusznej sprawie podejmują walkę przeciwko krzywdzicielom. Jeśli zaś idzie o siłę, to naszą słabość wyrówna przymierze z Lacedemończykami, którzy muszą nam pomóc, jeśli już nie z innego powodu, to ze względu na wspólne nasze pochodzenie i z poczucia honoru. Tak więc nasza śmiałość nie jest zupełnie nieuzasadniona. Myjczycy przyznają rację Ateńczykom, są jednak przekonani, że Bóg będzie im sprzyjał, ponieważ padli ofiarą niesprawiedliwości. A deficyt w zasobach i sile militarnej wyrównają im sojusznicy, w tym przypadku Lacedemończycy, Spartanie. Tukidydes o tym nie pisze, z inskrypcji wiemy jednak, że Melos miało już swój wkład finansowy w wojnę po stronie Sparty. Mogło zatem oczekiwać jakiegoś odwdzięczenia się, czy też w języku twardego realizmu uznania przez Spartę za w jakikolwiek cennego sojusznika, wartego wsparcia ze strony hegemona. Ateńczycy na to. My również sądzimy, że nie zabraknie nam życzliwości bogów. Nie domagamy się bowiem, ani nie czynimy nic takiego, co by się sprzeciwiało przyjętym wyobrażeniom o bogach i ludzkim skłonnościom. Sądzimy bowiem, że zarówno bogowie, zgodnie z naszym o nich wyobrażeniem, jak i sami ludzie, z powodu wrodzonych sobie cech, całkiem jawnie, wszędzie i zawsze, rządzą tymi, od których są silniejsi. Również nie my wymyśliliśmy to prawo i nie my zaczęliśmy je pierwsi stosować, lecz posługujemy się nim, przejąwszy je od przodków, jako prawo niezmienne przekazując potomnym. Wiemy również, że i wy, i wszyscy inni, mając potęgę równą naszej, postąpilibyście tak samo. Jeśli idzie o wasze nadzieje na pomoc, której, jak się spodziewacie, udzielą wam Lacedemończycy, Spartanie, kierując się poczuciem honoru, to z największym szacunkiem odnosimy się do waszej prostoduszności, lecz nie zazdrościmy wam łatwowierności. Lacedemończycy bowiem, jeśli idzie o ich życie prywatne i o ich zwyczaje krajowe, są niezwykle uczciwymi ludźmi. Ale jeśli chodzi jednak o ich stosunek do innych, to wiele by się dało powiedzieć na ten temat. Żeby rzecz ująć krótko, Lacedemończycy ze wszystkich znanych nam państw najkonsekwentniej przestrzegają tej zasady, by rzeczy sobie miłe uważać za piękne, a korzystne za sprawiedliwe. A przecież taki ich pogląd nie zgadza się zupełnie z waszą nieuzasadnioną nadzieją na ocalenie z ich strony. Ateńczycy obalają zatem wiarę Melijczyków w pomoc boską i w pomoc spartańską. Oni też cieszą się wsparciem bogów, a ten świat jest tak urządzony, że dochodzi do takich sytuacji jak ta właśnie za przyzwoleniem bogów. Lacedemończycy są zaś wyrachowanymi i patrzącymi tylko na własną korzyść ludźmi i kłopotliwego sojusznika, który ściągnął na siebie gniew Aten, pozostawią samym sobie, bo to jest dla nich problem. Melijczycy na to. My zaś właśnie dlatego mamy do nich największe zaufanie. Wierzymy bowiem, że ze względu na własną korzyść nie zechcą oni opuścić swej kolonii na Melos, stracić zaufanie życzliwych sobie Hellenów i działać przez to na korzyść swoich wrogów. Melijczycy deklarują jednak swoją wiarę w wartość sojuszu ze Spartą, która dla własnej korzyści no przecież musi im pomóc. Ateńczycy, czyż więc nie sądzicie, że korzyść idzie w parze z bezpieczeństwem, natomiast z niebezpieczeństwem połączony jest czyn piękny i sprawiedliwy? Ale Lacedemończycy po największej części nie lubią narażać się na ryzyko. Ateńczycy próbują Melijczykom jeszcze uświadomić niechęć Sparta do podejmowania ryzyka wojennego. Melijczycy jednak, ależ nie. Sądzimy, że dla nas chętnie narażą się na niebezpieczeństwa, uważając nas za pewniejszych od innych, ponieważ sąsiadujemy z Peloponezem, a z tym muszą się liczyć w działaniach wojennych. Również ze względu na nasze poglądy i pokrewieństwo szczepowe budzimy u nich większe zaufanie niż inni. Melijczycy podkreślają jednak, że ich zdaniem mają dla Spartan wyjątkowe znaczenie, że może dla innych sojuszników nie, ale dla Melos Sparta jednak zaryzykuje. Na to Ateńczycy. Przecież dla tych, którzy mają przyjść komuś z pomocą, nie jest gwarancją sympatia tych, którzy ich wzywają, ale siła, którą wzywający dysponują. Ale Lacedemończycy większą na to uwagę zwracają niż wszyscy inni. Atakując sąsiadów, nie mają zaufania we własne siły i korzystają przy tym z pomocy licznych sprzymierzeńców. Z tego wynika, że ich lądowanie na wyspie nie jest prawdopodobne, gdyż panowanie na morzu jest przecież w naszym, ateńskim ręku. Ateńczycy próbują Melijczykom wykazać, że Sparta jednak nie pomoże tak słabemu państwu, jakim są oni i nie jest w ogóle wiarygodnym sojusznikiem. Melijczycy, lecz mogą Spartanie posłać innych. Morze wokół Krety jest rozległe, przez co temu, kto nad nim panuje, trudniej jest dopaść przeciwnika niż temu, kto chce się przemknąć, uniknąć zguby. Jeśli by zaś miało się to nie udać, mogą przecież Lacedemończycy zwrócić się przeciwko waszemu krajowi i przeciwko tym waszym sprzymierzeńcom, do których dotarł Brazydas. Wtedy będziecie musieli troszczyć się nie o kraj obcy, lecz o własne ziemie i ziemię waszych sprzymierzeńców. Melijczycy mają więc nadzieję, że Spartanie, jeśli nie pomogą im w walce, to otworzą gdzie indziej front walki z Atenami. Ateńczycy, to by był właśnie wypadek, który zarówno wam, jak i nam znany jest z doświadczenia. Wiecie przecież, że Ateńczycy nigdy jeszcze nie odstąpili od żadnego oblężenia z obawy o inny front walki. Zwracamy wam jednak uwagę, że chociaż ustaliliśmy, iż będziemy zastanawiać się nad ocaleniem, nie powiedzieliście w czasie tych długich rozmów ani jednego słowa, na którym możemy budować wasze ocalenie. Najsilniejszą waszą podporą są odległe nadzieje, podczas gdy środki, jakimi rozporządzacie w obecnej sytuacji, są nikłe w stosunku do sił, które wam przeciwstawiono. Postąpicie też bardzo lekkomyślnie, jeśli po naszym odjeździe nie poweźmiecie jakiejś rozsądniejszej decyzji. Nie powodujcie się niewczesnym uczuciem honoru, który w niebezpieczeństwach jawnych i grożących hańbą wielu doprowadził do zguby. Na ogół bowiem ludzie dają się zwieść słowu hańba i wciąż widzą, do czego ich to prowadzi. Ulegają sile tego wyrazu, rzucając się dobrowolnie w otchłań niepowodowanych nieszczęść i ściągając na swą głowę z braku rozwagi jeszcze większą hańbę. Lecz wy unikniecie tego, jeśli podjęcie słuszną decyzję i jeśli uznacie, że nie jest hańbą ustąpić przed najpotężniejszym państwem, które stawia wam umiarkowane warunki. Chcemy, żebyście się stali naszymi sprzymierzeńcami i zachowując swe terytorium, płacili nam daninę. Mając więc wolny wybór między wojną a bezpieczeństwem, nie wybierajcie zła pod wpływem fałszywej ambicji. Najlepiej może postępują ci, którzy równym sobie nie ustępują. Dla silniejszych zachowują szacunek, wobec słabszych umiar. Zastanówcie się nad tym po naszym odejściu i pamiętajcie, że podejmujecie decyzję w sprawie ojczyzny, którą macie tylko jedną i której los zależy będzie od tej jednej decyzji, dobrej lub złej. Na Ateńczykach groźba takiej dywersji na zapleczu ze strony Spartan nie robi żadnego wrażenia. Zwracają Melijczykom uwagę, przecież w poprzedniej fazie wojny proponeskiej sami Melijczycy widzieli, co się działo na jej różnych frontach. Więcej argumentów już nie ma. Ateńczycy reasumują swoje argumenty i oczekują decyzji od Melos, jasnej, prostej i szybkiej. Ateńczycy opuścili obrady. Melijczycy, pozostawszy sami, powzięli decyzję zgodną z tym, co mówili podczas spotkania z Ateńczykami i dali im następującą odpowiedź. Ateńczycy, nie zmieniliśmy naszych poglądów. Nie damy w jednej chwili odebrać wolności miastu, które od 700 lat zamieszkujemy, lecz ufając losowi kierowanemu ręką boską, który dotychczas zapewnił nam przetrwanie oraz przy pomocy ludzi, mianowicie Lacedemończyków, będziemy starali się ocalić. Wzywamy was, Ateńczyków, żebyście nam pozwolili być waszymi przyjaciółmi i zachować neutralność oraz żebyście, zawarwszy z nami układ, jaki wyda się stosowny obu stronom, odeszli z naszego kraju. A zatem ostateczna odpowiedź Melijczyków to odmowa kapitulacji. Powołują się tutaj na długoletnią historię własnego miasta, które trwa już 700 lat, czyli mniej więcej przeliczając to od roku 1116 przed naszą erą, czy od czasów tworzenia Nowej Grecji po upadku pałacowych królestw epoki brązu. Ale taka odpowiedź, którą dali Melijczycy Ateńczykom, jest zupełnie dla nich, dla Ateńczyków, niesatysfakcjonująca. Ateńczycy zaś przerywając w końcu rozmowę świadczyli. Na podstawie waszych decyzji wydaje nam się, że jesteście jedynymi ludźmi na świecie, którzy bardziej liczą na przyszłość niż na teraźniejszość, którzy kierując się własnymi życzeniami, patrzą na rzeczy niepewne, jakby na pewną rzeczywistość. Im bardziej liczycie na Spartan, szczęście i nadzieję, tym większego doznacie rozczarowania. Ateńczycy krytykują zatem Melijczyków, ich decyzję, zapowiadając zniszczenie ich państwa. Posłowie ateńscy powrócili do obozu. Strategowie zaś ateńscy, widząc nieustępliwość Melijczyków, od razu przystąpili do działań wojennych. Rozdzieliwszy poszczególne odcinki między poszczególne państwa sprzymierzone, zamknęli Melijczyków dookoła murem. Później, zostawiwszy załogę złożoną z Ateńczyków i sprzymierzeńców dla pilnowania Melos od strony lądu i morza, wycofali się z większą częścią armii. Załoga, która pozostała, oblegała miasto. W tym samym mniej więcej czasie wpadli Argiwczycy do kraju Fliuntu, lecz Fliuntyjczycy i emigranci z Argos zastawili na nich zasadzkę i zabili około 80 ludzi. Ateńczycy, robiąc wypady z Pylos, grabili kraj lacedemoński. Jednakże Spartanie nie uznali tego za powód do zerwania pokoju i podjęcia wojny z Ateńczykami. Ogłosili natomiast oficjalnie, że każdy, kto chce, może grabić Ateńczyków. Również Koryntyjczycy prowadzili wojnę z Ateńczykami z powodu pewnych miejscowych sporów. Reszta Peloponezyjczyków zachowała pokój. Także mieszkańcy Melos dokonali wypadu nocnego, zajęli część fortyfikacji ateńskich naprzeciw rynku i zabili kilku ludzi. Sprowadziwszy do miasta, ile się tylko dało żywności i innych rzeczy, wycofali się z powrotem i zachowywali spokój. Od tego czasu Ateńczycy mieli się więcej na baczności. Na tym się skończyło lato. Następnej zimy Lacedemończycy zamierzali wyprawić się przeciwko miastu Argos. Jednak wobec tego, że ofiary na granicy wypadły niepomyślnie, wycofali się z powrotem. W związku z tą wyprawą Argiwczycy powzięli podejrzenie co do niektórych swych obywateli i część ich aresztowali. Niektórym tylko udało się zbiec. W tym samym mniej więcej czasie Melijczycy po raz drugi podjęli wypad i zdobyli inną część fortyfikacji ateńskich, gdzie była niewielka załoga. Niedługo po tym wypadku nadeszło z Aten nowe wojsko pod dowództwem Filokratesa, syna Demeasa. Od tej chwili wznowiono oblężenie, a gdy zaszły jeszcze wypadki zdrady, Melijczycy poddali się Ateńczykom, pozostawiając im decyzję o swoim losie. Ci zaś wszystkich mężczyzn, jacy im wpadli w ręce, wymordowali. Dzieci i kobiety sprzedali w niewolę. Miasto zaś sami skolonizowali, posławszy później 500 osadników. A zatem Melijczycy walczyli dzielnie. Narobili Ateńczykom kłopotu. Oblężenie trwało pół roku. Lacedemończycy nie pojawili się jednak na wyspie, by pomóc sojusznikom. I Melos została zniszczona. Mimo, że pojawiło się w mieście stronnictwo kapitulanckie, które ostatecznie nakłoniło pozostałych obywateli do zaprzestania walki, ale nie odwiodło to Ateńczyków od anihilacji państwa Melos. W starożytności państwo to byli ludzie, w związku z tym 700-letnia polis Melijczyków została zlikwidowana przez Ateny za pomocą andrapodismos, wymordowania mężczyzn i sprzedaży ich rodzin w niewolę. Ateny nie wymyśliły tego sposobu rozwiązywania problemów w relacjach międzypaństwowych. Już na początku wojny peloponeskiej w ten sam sposób Teby, beocki sojusznik Sparty, potraktował Plateję, beockiego sojusznika Aten, mimo że Plateje były symbolem wspólnej i zwycięskiej walki Greków przeciwko Persom. I to dwukrotnie. W roku 490, podczas pierwszej wyprawy perskiej, tylko Platejczycy przyszli Atenom z pomocą, żadne inne państwo greckie, nawet Sparta. A w roku 479, podczas drugiej wyprawy perskiej, to pod Platejami miała właśnie miejsce decydująca bitwa. W czasie tej bitwy Tebańczycy walczyli po stronie Persów. A 50 lat później ci sami Tebańczycy, którym wybaczono medyzm, kolaborację z Persami, same nie wybaczyły Platejom i wymogły na Sparcie wyrażenie zgody na andrapodismos, wymordowanie Platejczyków, mężczyzn i sprzedanie kobiet i dzieci w niewolę. Dlatego zastosowanie tej samej metody anihilacji wobec Melos było zimą roku 416 na 415 przed naszą erą sprawą całkiem naturalną w opinii Ateńczyków, ale i w opinii pozostałego świata greckiego, którego handlarze, niewolników, zakupili teraz od Aten kobiety i dzieci, obywateli z Melos. Wyspa Melos była sobie dalej, ale teraz już jako kolonia ateńska, zamieszkała przez Ateńczyków. Polis Melijczyków zniknęła z rejestru państw greckich. Jednak po klęsce Aten w roku 405 zwycięzcy Spartanie usuwali wszelkie skutki wcześniejszych ateńskich sukcesów. Zwycięski wódz Spartan, Lysander, wypędził z Melos wszystkich ateńskich kolonistów. Wyspę zasiedlono ponownie pierwotnymi mieszkańcami, których widocznie uwolniono z niewoli. Ilu z nich przetrwało okres wojen i niewoli i udało się odnaleźć? Ci wrócili. Był to jednak tylko drobny ułamek i tak niezbyt licznej wcześniejszej populacji. Nie przekraczała ona chyba nigdy liczby 5000 mieszkańców. Nowe państwo Melijczyków zostało teraz poddane kontroli spartańskiej poprzez urząd harmosty, gubernatora pilnującego spokoju wraz z niewielkim garnizonem. Zaprowadzono ustrój oligarchiczny, rządy Rady Dziesięciu. Z niedużej, choć istotnej polis doryckiej, zachowującej splend isolation do pozostałych jońskich wysp Cykladów, w IV wieku Melos przeobraziła się w zwykłą kosmopolityczną społeczność, całkowicie zależną od morskich potęg ówczesnego Morza Egejskiego, które miałyby ochotę skorzystać z położenia i zasobów wyspy. Melijczycy toczyli teraz spór z jońskimi mieszkańcami malutkiej wyspy Kimolos o prawo wypasu kus na sąsiedniej bezludnej wyspie Poliaigos. Spór przegrany w wyniku arbitrażu ze strony miasta Argos. W przeszłości takie sprawy rozstrzygano z pomocą wojny. Teraz to za Melijczyków podejmowano decyzje, nawet o tym, gdzie wolno im wypasać kozy. Z dumnej, niezależnej, doryckiej, samodzielnej polis stali się częścią kosmopolitycznego, pangreckiego świata. To pokazuje skalę degradacji wolnych niegdyś miast greckich w nowych warunkach politycznych epoki helenistycznej i rzymskiej. Dawne, suwerenne podmioty relacji międzypaństwowych stawały się teraz igraszką większych państw i wodzów dysponujących armią. Raz zniszczona państwowość nie odrodziła się już w dawnej formie. I wyjątkowa dorycka wyspa na jońskich Cykladach utraciła swoją kulturową i polityczną odrębność nieodwracalnie. Uwolnieni z niewoli potomkowie dawnych obywateli nie byli w stanie odtworzyć dawnych struktur państwa, może i słabego, ale niezależnego i przez 700 lat podążającego własną drogą rozwoju wśród wielości państw świata greckiego, słabych i silnych. W 197 roku przed naszą erą kontrolę nad Melos przyjęli Rzymianie i wyspa pozostawała w ich rękach aż do roku 1207, kiedy to po czwartej krucjacie zajął ją wenecki patrycjusz Marco Senudo, pierwszy Duca del Mare Egeo, Re di Candia, Barone delle Isole di Nasso Pario Milo Marine et Andri, książę Morza Egejskiego i król Krety, baron wysp Naxos, Paros, Milos, Marinos i Andros. Był on wasalem Cesarstwa Łacińskiego, stolicą Konstantynopolu, a po upadku tegoż rodzina Sanudo rządziła księstwem archipelagu aż do roku 1566 pod kuratelą Republiki Weneckiej. W związku z tym Cyklady zostały w znacznej mierze poddane wpływom zachodniej Europy, w wyniku czego i greccy mieszkańcy są wyznania łacińskiego, rzymskokatolickiego. W roku 1566 kontrolę nad wyspą przyjęli Turcy osmańscy, przekazując ją swojemu lennikowi, sefardyjskiemu Żydowi z Portugalii, Józefowi Nasi. Po jego śmierci sułtan likwidował księstwo. Na początku XVIII wieku wyspa zarządzana przez tureckiego sędziego zwanego Kadi i gubernatora zwanego Wojwod osiągnęła szczyt swojej prosperity i liczbę ponad 6000 mieszkańców. Jednak w czasie wojny rosyjsko-tureckiej w roku 1771 wyspę zajęła flota rosyjska, wzywając Greków do powstania przeciwko Turkom. Po zawarciu pokoju 3 lata później Rosjanie odpłynęli, pozostawiając Greków samym sobie, a Turcy doprowadzili wyspę do ruiny, także na jej terenie mieszkało już ledwie 500 mieszkańców, 10% wcześniejszego stanu liczbowego. Jednak w roku 1821, po wybuchu powstania niepodległościowego, Melos była jednym z pierwszych wyzwolonych przez powstańców greckich terenem i w ramach wojennej przejrzystej ludności liczba jej mieszkańców znów osiągnęła 5 tysięcy, okresowo nawet ponad 6,5 tysiąca. To na Melos chronili się m.in. powstańcy greccy z wyspy Krety, wywołujący powstania przeciwko Turkom. Dziękuję bardzo za uwagę i dziękuję bardzo wszystkim, którzy wspierają podcast, interpretacje w serwisach Patronite i Buy Coffee 2.